Dzień dobry. Po takim wstępie czuję się jeszcze bardziej onieśmielona. Niestety pracę nad doktoratem zawiesiłam już dawno temu, ale mam nadzieję przede wszystkim, że dostarczę Państwu tak właśnie takiego ciekawego, inspirującego materiału wizualnego, tym bardziej, że przygotowując wystąpienie natknęłam się trochę przypadkiem na bardzo ciekawy materiał w archiwum Instytutu Sztuki PAN, na materiał fotograficzny dokumentujący wystawę pośmiertną artysty w Krakowskim Pałacu Sztuki. I przy okazji udało się znaleźć kilka fotografii, nie wiem, czy dobrze mnie słychać, kilka fotografii prac zupełnie nieznanych moim zdaniem, więc na nich będę starała się przede wszystkim skupić. Zatytułowałam wystąpienie Człowiek abstrakcja. Człowiek abstrakcja i będę koncentrować się przede wszystkim na twórczości, jak zostałam też o to poproszona, twórczości odwilżowej, ale też takim ważnym punktem wyjścia będzie też na prośbę Erika de Chassé wątek fragmentaryzacji ludzkiego ciała, więc zacznę też, będę powracała do kilku też prac z okresu wcześniejszego. Pierwszą część zatytułowałam Nie stanowię całości. Ważnym punktem odniesienia dla przedstawień figuratywnych w twórczości Andrzeja Wróblewskiego jest poetycka metafora człowieka rozbitego. Chodzi oczywiście o znany wiersz Tadeusza Różewicza, a jego malarskim odpowiednikiem wyobrażenia ciała w kawałkach, rozczłonkowanego ciała lub jego fragmentów. Jest oczywiste, że wobec doświadczeń II wojny światowej obraz rozczłonkowanego ciała ludzkiego stał się szczególnie żywotny, bylski i namacalny. Widok człowieka bez rąk czy nóg, ludzi, kadłubów, utrwalany w szkicach, notatkach robionych podczas podróży po powojennej Polsce, był jednym z istotnych elementów krajobrazu po katastrofie. Obraz człowieka niepełnego, tu przechodzę do pracy akurat tutaj odwilżowej, monotypiki, kuty pokazywany już. Obraz człowieka niepełnego jest więc niewątpliwie silnie związany z realnym doświadczeniem wolnej, powojennej rzeczywistości, ale też staje się uniwersalną metaforą obrazującą rozpad świata po katastrofie, rozpad tożsamości człowieka. Jeśli od wieków ciało miało odwzorowywać porządek wszechświata, to rozbity na kawałki człowiek symbolizował kosmiczną dezintegrację. Zaburzenie harmonii, anatomiczna dezintegracja, wreszcie odwrócenie kierunków ciała jest doskonałą metaforą powojennego świata Arebur, w którym dotychczasowy porządek, hierarchie społeczne, normy moralne zostały wywrócone do góry nogami. W niezwykle bogatym repertuarze motywów obrazujących dekompozycję, rozczłonkowanie ciała lub jego fragmenty, szczególnie istotne wydają się wyobrażenia homo decapitatus, wielokrotnie powracający w polskiej plastyce, nie tylko w twórczości Wróblewskiego i poezji powojennej, stanowił zdaniem Anny Markowskiej centralną metaforę sztuki polskiej tego czasu. Odrzucenie głowy oznaczało zanegowanie chorej władzy intelektu, symbolizowało szczególnie wyraźne w twórczości Tadeusza Różewicza rozdwojenie człowieka na bezrozumne, ale niewinne ciało i świadomość. Ów bez głowy to inaczej acefal opisany przez Georges'a Bataille jako ten, który odrzuca głowę, czyli rozum, by dokonać transgresji, by dostać się poza prostą racjonalność. Podejmując wątek ciała w kawałkach, jeszcze inny przykład, też pracy z lat 40., nawiązuje oczywiście do wielowiekowej malarskiej tradycji przedstawień rozczłonkowanego ciała ludzkiego inspirowanych mitologią lub ikonografią chrześcijańską, jednocześnie jednak wpisując się swoją sztuką w dwudziestowieczny proces radykalnej dekonstrukcji tradycyjnego wizerunku człowieka, zapoczątkowany według Hansa Beltinga słynnym rodenowskim homo decapitatus. Sięga do bogatego repertuaru przedstawień człowieka niepełnego, eksploatowanych przez sztukę awangardy. We wczesnych pracach widać wyraźne inspiracje kubistyczną dekompozycją figury ludzkiej, odwołania do przedstawień człowieka maszyny, czy surrealistycznych wyobrażeń fragmentaryzacji ciała, dla których ważnym punktem wyjścia była manekinizacja figury ludzkiej. Zygryt Scheidt w eseju poświęconym fragmentaryzacji ciała w sztuce lat 20. XX wieku dowodzi, że fantazmatyczne wyobrażenia pokawałkowanego ciała lub jego deformacja świadczy przede wszystkim o kruchym wyobrażeniu podmiotu o sobie jako całości. Niewątpliwie powracające w twórczości Wróblewskiego wyobrażenia pokawałkowania, wybrakowania, szczególnie liczne w twórczości odwilżowej, jest wyrazem niepewności co do integralności własnego ja. Owa niepewność, poczucie wewnętrznej dezintegracji wiąże się u Wróblewskiego z pogłębiającą się depresją, której świadectwem są prywatne notatki i listy do przyjaciół. Doświadczenie pustki, emocjonalne wyjałowienie, o których wspomina wielokrotnie, determinowały świat jego wyobrażeń, utrwalane w obrazach, a szczególnie najbardziej intymnych, odwilżowych rysunkach, grafikach. Stany emocjonalne, a także doświadczenie fizyczne choroby przekładały się na sposób postrzegania, odczuwania własnego ciała jako zawodnego, wybrakowanego, ale też nieswojego. Powracający w obrazach, gwaszach i monotypiach Wróblewskiego obraz dezintegracji ciała, ciała w ogólności, a niekiedy także własnego ciała, przywodzi na myśl lakanowską koncepcję ciała we fragmentach, le corps morcelé. Lacan udowadnia, że doświadczenie dezintegracji ciała jest udziałem każdego z nas w pierwszej fazie naszego rozwoju, fazie nieświadomej, czyli poprzedzającej fazę lustrzaną. Wiąże się ono z pierwszą fazą rozwoju podmiotowości, procesu wyłaniania się ja. Ciało w częściach stanowi już jakiś rodzaj zespolenia, ale przedstawia raczej ciało rozbite. Składa się z osobnych, odróżnialnych części. Stanowi ono archaiczny pokład, leżący u podstaw rozwoju każdego podmiotu, do którego podmiot może powracać w pewnych okolicznościach. Podmiot trwale zachowuje w sobie coś, co można nazwać osadem dawnego doświadczenia ciała we fragmentach, które może objawiać się w snach o rozpadzie własnego ciała. Ta archaiczna sfera ujawnia się między innymi w sztuce. Cięcia, fragmentaryzacja ciała dokonuje się w obrazach Wróblewskiego na kilka sposobów. Począwszy od lat 40. artysta stosuje specyficzny sposób kadrowania postaci ludzkiej, wyraźnie zainspirowany fotografią, także filmem, o czym też już była mowa, i związany z koncepcją fotograficznego malarstwa, odwołującą się do masowych środków przekazu jako źródła inspiracji. Kadrowanie służy najczęściej symbolicznej dekapitacji malowanych postaci, chociaż odnotowujemy też cięcia innego rodzaju. Sposób wykadrowania postaci w autoportrecie z 1949 roku, ucięcie prawej ręki artysty, pozornie przypadkowy efekt wynikający z nieudolnej kompozycji, wydaje się również silnie nacechowany semantycznie. Interesujący także w kontekście odwilżowej serii gwaszy, ukazujących odciętą od ciała rękę. Jestem stary i wyjałowiony. Nie mogę ruszyć ręką, bo moja ręka przepełnia mnie obrzydzeniem. Bo nic we mnie nie ma z wyjątkiem pogardy dla siebie i nienawiści do świata. Przywołane tu słowa Wróblewskiego, zresztą już nie po raz pierwszy dzisiaj, z listu do żony, tworzą niezwykle sugestywny i przejmujący obraz artysty pogrążonego w kryzysie twórczym. Motyw ręki znieruchomiałej, niezdolnej do pracy, pojawia się kilkakrotnie w prywatnych notatkach artysty. Okrojeniu postaci ludzkiej służy nie tylko sposób kadrowania. Z innego rodzaju symboliczną dekapitacją mamy do czynienia w obrazie, w którym głowa kobiety ukryta jest za tytułowym praniem. W latach 40., a także w licznych pracach odwilżowych pojawia się motyw postaci ludzkiej upodobnionej do kamiennego posągu antycznej rzeźby. Okaleczonej, pozbawionej rąk lub głowy. Taki posąg Wenus, jak opisuje Wróblewski, okaleczonej i zawiniętej jak drzewo owocowe, pojawia się w jednym ze szkiców do scenariusza filmowego. Linda Nitt w książce The Body in Pieces, uznając wyobrażenie fragmentu lub fragmentaryzacji ciała za fundamentalne dla sztuki nowoczesnej, upatruje jego genezy w czasach rewolucji francuskiej, nie tylko dokonanej wówczas profanacji ludzkiego ciała przez dekapitację, ale i w rewolucyjnym ikonoklazmie. Niszczenie pomników sztuki symbolizowało niszczenie dawnego porządku, a obraz fragmentu miał być wyrazem żalu za utraconą przeszłością. W odwilżowej twórczości artysty kolejną grupę stanowią przedstawienia ludzi kadłubów, okaleczonych postaci, niekiedy zdeformowanych do tego stopnia, że ich status antropologiczny wydaje się niepewny. Człowiek niepełny, kaleki, wiąże się w twórczości Wróblewskiego z wyobrażeniem innego. W pracach Wróblewskiego mamy wreszcie do czynienia z całą grupą przedstawień ukazujących fragmenty ludzkiego ciała, ukazane jako odrębne, niezależne od reszty ciała byty. Stają się one modelami w swoistym teatrum anatomicum, muzealnymi eksponatami, wreszcie pomocami w akademickich ćwiczeniach malarskich. Przywołane obrazy fragmentów ciała stanowią dalszy krok w kierunku uprzedmiotowienia człowieka. Postać ludzka zostaje rozbita na kawałki, a jego części, nogi, tułów, ręce, głowa, wreszcie upodobniona do maski twarz, stają się przynależne do świata rzeczy. To, co żywe, przemienia się w martwe, nieruchome. Rozpad, dekompozycja figury ludzkiej staje się punktem wyjścia do jej transformacji. Także rany i nacięcia, które pojawiają się na ciele, niekiedy płytsze, innym razem głębokie i bardziej dosłowne w obrazach rozdartego ciała, a wreszcie odsłonięcie skóry, dają w rezultacie obraz niespójności, dezintegracji postaci ludzkiej, zatarcia granicy między człowiekiem a tym, co wokół niego, między wnętrzem a zewnętrzem. Oczywiście cała seria prac z tego okresu odwilży, podejmująca ten wątek. Człowiek, abstrakcja między abstrakcją a figuracją. To kolejna część prezentacji. To jest właściwy sposób prezentowania tej pracy, jak odkryła to Magda Żółkowska przy okazji wystawy w Eindhoven, czyli taka właśnie w tej pozycji. Pokawałkowane ciało przemienia się niekiedy w obrazach Wróblewskiego w niemal abstrakcyjną kompozycję. Powstaje wyobrażenie człowieka abstrakcji, do którego artysta powraca kilkakrotnie. Pokażę jeszcze pracę późniejszą, już z 1957 roku, mężczyzna segmenty, i wracam do 1948 roku. Różne jego warianty malowane w kluczowych momentach artystycznej biografii Wróblewskiego, a więc na przełomie 1948 i 1949 roku, a następnie na przełomie 1956 i 1957, potraktować można jako swego rodzaju klamrę spinającą całą jego twórczość. Człowiek abstrakcja to punkt wyjścia i dojścia, kwintesencja malarskiej problematyki skupiającej się wokół przekształceń figury ludzkiej, a zarazem niezwykle nośna metafora obrazująca moment zawieszenia między życiem a śmiercią. Po raz pierwszy motyw ten pojawia się w akwareli z przełomu 1948 i 1949 roku. Pracę tę można uznać za kwintesencję poszukiwań artystycznych tego czasu, sytuujących się na pograniczu przedstawienia i jego braku. Ukazuje ona zagadkowego mężczyznę o realistycznie namalowanych nogach i tłowiu i głową przekształconą w abstrakcyjny układ form. Co interesujące, człowiek abstrakcja był także jednym ze studiowanych przez artystę etapów przekształceń figury ludzkiej w szkicach do rozstrzeleń. To jest ta postać. Nie wiem, czy widać. Przepołowiona postać ludzka o tułowie odwróconym o 180 stopni, jaka pojawi się w ostatecznej wersji rozstrzelania 6 i 8, czy całkowicie rozczłonkowana, rozłożona na kawałki, jak w rozstrzelaniu 5, stanowi więc kolejne warianty tego motywu. Naznaczenie tej postaci naprowadza sam artysta w jednym ze szkiców do scenariusza filmowego. Jeszcze wrócę takim. Człowiek abstrakcja, jak określał Wróblewski, ożywiona abstrakcja, wzorowany na antropomorficznym modelu przestrzennym Wróblewskiego zaprezentowanym na krakowskiej wystawie sztuki nowoczesnej, pojawia się tu w roli przewodnika, bohatera X. Prowadzi go na drugą stronę. Tak można interpretować owe wchodzenie w ścianę, przechodzenie przez ścianę lub rozbijanie się autem o mur, o których pisze Wróblewski w swoich szkicach do scenariuszy filmowych. Ten motyw pojawia się również w rozstrzelaniu surrealistycznym. Też jest ten motyw. Odwrócona tyłem postać, chciałam zwrócić uwagę na odwróconą tyłem postać z wniesionymi do góry rękami, wciśniętą w jakąś zagadkową szczelinę, taki narożnik pomieszczenia. Człowiek abstrakcja był więc bliski znaczeniowo postaci szofera, którego Andrzej Kostołowski interpretował jako istotę nieba sterującą na drugą stronę. Malowany na przełomie 1948 i 1949 roku, człowiek abstrakcja jest więc symbolicznym obrazem starcia się dwóch koncepcji malarstwa, figuracji i abstrakcji w ramach burzliwie się wówczas toczących dyskusji o nowym realizmie. Wyznacza też newralgiczny punkt na mapie stylistycznych przesileń twórczości autora, podobnie jak malowany 2 miesiące wcześniej Szofer niebieski. Kompozycja z kierowcą, ukazując zderzenie realizmu z bezprzedmiotowością, mamy, tutaj widzimy realistycznie namalowaną postać ludzką, a jednocześnie analogiczną, jak w gwaszu, abstrakcyjną, wirującą formę we wnętrzu pojazdu, prezentuje etap przejściowy od abstrakcji do figuracji. Jest jednocześnie dziełem, które można potraktować jako przedstawienie o charakterze autotematycznym. Tytułowy Szofer wpatruje się widoczny za oknem abstrakcyjny pejzaż, jak malarz stojący przed obrazem. Napięcie między figuracją a abstrakcją w pracach Wróblewskiego z tego czasu, w sposób nieco ironiczny przedstawione w omawianym tu gwaszu, wynikało z głębokich wątpliwości artysty co do własnej postawy twórczej, ale wciąż towarzyszącego mu jeszcze utopijnego przekonania o możliwości tworzenia prawdziwie rewolucyjnej sztuki, awangardowej, podejmującej śmiałe eksperymenty, będącej jednocześnie skutecznym narzędziem budowania nowego socjalistycznego ustroju. W ciągu jednego roku w rozważaniach Wróblewskiego rozumienie pojęcia realizmu uległo drastycznym przemianom. Artysta przechodzi od koncepcji realizmu bezpośredniego do koncepcji malarstwa fotograficznego. Proces ten obrazują malowane wówczas kolejne dzieła z serii rozstrzeleń. To gwasz Człowiek abstrakcja z 1956 roku. Motyw człowieka abstrakcji, do którego artysta nawiązuje ponownie w okresie odwilży, w takich gwaszach jak pokazywany tu Człowiek abstrakcja, ale także Człowiek kamienny, Nagrobek kamienny, staje się również w tym przypadku sygnałem przesilenia stylistycznego, wyrazem poszukiwań nowego, sytuujących się pomiędzy figuracją, obciążoną bolesnym doświadczeniem realizmu socjalistycznego, a abstrakcją. Skompromitowany język form figuralnych Wróblewski wzbogaca o nowe, głęboko osobiste treści. W swoich obrazach, gwaszach i monotypiach redefiniuje pojęcie realizmu, rozumianego nie jako odwzorowywanie rzeczywistości, lecz jako związek z tym, co realne. Hal Foster, idąc za lakanowskim rozróżnieniem rzeczywistości od realnego, wprowadza pojęcie realizmu traumatycznego i jako realność rozumie on rzeczywistość psychiczną, a więc to, co wewnętrzne, jeszcze nie nazwane. W 1949 Wróblewski pisał: ponieważ jestem nieszczęśliwy, więc zajmuję się problemami realizmu socjalistycznego, opisując kryzys, jaki przeżywa w związku z przystąpieniem do socrealizmu. Janusz Bogucki porównywał socrealistyczne próby Wróblewskiego do bezwzględnej operacji przeprowadzonej na samym sobie, polegającej na ujarzmianiu własnej osobowości, uciszaniu wyobraźni, tłumieniu emocji. Odwilż to moment kolejnego kryzysu, klęski artystycznej i światopoglądowej. Wróblewskiemu towarzyszy poczucie osamotnienia i bycia odsuniętym. To jedna z przyczyn pogłębiającej się depresji. Czekam na wybawienie z zaklętego kręgu myśli, wyznawał w prywatnych notatkach około 1956 roku, które wszystkie prowadzą do wniosku, że nie warto nawet ręką ruszyć, a cóż dopiero przebijać się przez życie. Właściwe melancholii, zacieśnianie w sobie, skupienie na kontemplacji własnego stanu, emocjonalna hibernacja, obezwładnienie znajdują swój wyraz w bardzo osobistych gwaszach i monotypiach. Powracają w nich obrazy martwoty, stagnacji. Unieruchomienie potraktowane jest niekiedy bardzo dosłownie w przedstawieniach ludzi, zwierząt bez nóg czy pozbawionych kół pojazdów. Wewnętrzne ja i zewnętrzna powłoka jawią się w pracach artysty jako elementy przystawalne. O wewnętrznym świecie pisał jako o delikatnej konstrukcji, przedstawiając ciało z odsłoniętym wnętrzem, obnażał jego zawodny mechanizm. Tożsamość człowieka zostaje zagrożona, ulega zachwianiu. Granica ja, granica ciała zostaje przerywana. Niekiedy człowiek zostaje całkowicie pozbawiony skóry, staje się przedmiotem anatomicznej sekcji, jego części odrywają się i pojawiają w różnych konfiguracjach. W ciągu przedstawień obrazy Wróblewskiego zaludniają ludzie fantomy, żywe trupy, umarli za życia, pół ludzie, jak opisywał Wróblewski. W ciąg przedstawień o tej tematyce wpisuje się m.in. niezwykły gwarz Umarły z 1955 roku, w którym artysta łączy ze sobą wyobrażenia umarłego za życie z przedstawieniem roślinnym. W pracach z okresu odwilży malarz, jak zresztą zobaczymy na kolejnych przykładach, nie tylko nadaje istotom ludzkim cechy roślin, ale dokonuje swoistej antropomorfizacji tworów natury, nie tyle nadając im ludzkie kształty, lecz jakby obdarzając wewnętrznym życiem. Przykładem mogą być prace ukazujące, na przykład jak ta tutaj, ukazująca motyw doniczkowej rośliny o zagadkowych, spiralnych kwiatach. Obraz wnętrze z 1956 roku. Widok roślinny według Georgesa Bataille'a wywołuje w nas przeczucie niewyrażalnej, rzeczywistej obecności. Oba motywy, znane z innych obrazów, gwarz umarłych wzajemnie się dopełniają. Identyfikacja ciała i rośliny w przedstawieniu człowieka wegetatywnego służy wyobrażeniu opisywanego przez Christewę spowolnienia życiowego rytmu, zawieszenia, biologicznej pasywności. Z obrazem tym korespondują prywatne notatki listy malarza. Rano źle się czułem, tak jakby wszystkie komórki mojego ciała były słabe i nierozbudzone. Niechętnie poddawały się nakazom z góry, że trzeba iść, oddychać, nawet myśleć, pisał około 1955 roku. 4 godziny wysilałem mój mózg, chociaż od dawna zmniejszył obroty poniżej dopuszczalnego minimum. Mózg pracował jak koń, który niespinany lejcami umarłby wkrótce. Obraz człowieka abstrakcji zapowiada serię przedstawień inspirowanych wątkiem przemian, które pojawiają się w odwilżowej twórczości. Zaś istotnym punktem wyjścia dla tych przedstawień są wyobrażenia wnętrza ciała w portretach organicznych. Poprzedza je pochodząca z lat 40. seria prac, w których anatomicznej sekcji poddane jest ciało zwierzęcia, ryby lub krowy. Artysta oskurowuje je, rozcina, kroi na kawałki, obnaża, precyzyjnie odrysowując organy, niekiedy odsłaniając kosmiczny pejzaż wnętrza. Studium modela z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jest oczywistym nawiązaniem do wielowiekowej malarskiej tradycji przedstawień à corset, ale też pewnej definicji malarstwa porównywanego do powleczonego skórą ciała. Portrety organiczne wpisują się jednocześnie w tradycję nowoczesnego antyestetyzmu, dla którego prekursorskim dziełem była oczywiście rembrandtowska lekcja anatomii, ukazująca wbrew kanonom nie piękno ciała, lecz brzydotę jego wnętrza. Takim podskórnym portretem człowieka symbolizującym wewnętrzny rozpad i cielesną nietrwałość jest również człowiek abstrakcja. Obraz wnętrza ciała stał się punktem wyjścia do metamorfoz, transformacji w skali mikro. Tkanki ludzkiego ciała upodabniają się do struktury kamienia lub tkanki drzewa z widocznymi słojami. Abstrakcyjny obraz tkanki ludzkiej widziany w powiększeniu wpisuje się w koncepcję realizmu dyskutowane i prezentowane wówczas także przez Wróblewskiego w związku z pierwszą wystawą sztuki nowoczesnej, dla której istotnym punktem odniesienia był naukowy ogląd świata, poszerzony m.in. dzięki makrofotografii czy fotografii rentgenowskiej. Postać ludzka sprowadzona zostaje tu do najprostszych geometrycznych form, a organiczna, pulsująca błękitno-szara materia ciała zamknięta w ich sztywnych granicach. Motyw człowieka abstrakcji w odwilżowych gwaszach służy zobrazowaniu procesów zacierania granic między byciem a niebyciem, między egzystencją ludzką a bytowaniem niższej, innej rangi, organiczno-zwierzęcym lub nieorganicznym. Artystę wyraźnie interesuje nie tylko końcowy efekt metamorfozy, pół człowiek, pół zwierzę, pół roślina, pół przedmiot, ale właśnie sam proces. W obrazowaniu owego stawania się Wróblewski sięga po język filmu utrzymanego w surrealistycznej poetyce. Świadczą o tym opisy kolejnych faz przekształceń człowieka ukrzysłowionego czy człowieka botanicznego w szkicach do scenariuszy. Syntezą tych dwóch wyobrażeń jest opis człowieka ukrzesłowionego, na którego ramieniu wyrasta asparagus. Wydaje się też, że taką próbą przełożenia na język malarstwa scenariusza filmu surrealistycznego jest obraz Rozstrzelanie surrealistyczne, ukazujący etapy przemiany postaci ludzkiej jak kolejne filmowe sekwencje. W twórczości odwilżowej odpowiednikiem tych sekwencji filmowych będą kolejne rysunki należące do tej samej, do jednej serii. Próba uchwycenia momentu granicznego, przejściowego stanowi kwintesencję przedstawień człowieka organicznego czy botanicznego. Obrazuje stany pomiędzy, hybrydyczne twory funkcjonujące na pograniczu świata ożywionego i nieożywionego. Człowiek przemieniony w krzak róży, w monotypi serce i róża, czy kwiatopodobne kobiety, kobieta z głową róży, czy tors kobiecy, przywodzą na myśl mitologiczne wyobrażenia opisane w Metamorfozach Owidiusza. W tym pierwszym istotny jest tak ważny dla Wróblewskiego motyw odsłonięcia skóry. Obnażone zostają wnętrzności ciała, a człowiek botaniczny łączy się tu z człowiekiem organicznym. Istotne jest tu rozróżnienie między botanicznymi przedstawieniami kobiety i mężczyzny. Wróblewski sięga po surrealistyczną kliszę wyobrażenia kobiety, która wiąże się w przywołanych przedstawieniach z florystyczną witalnością, seksualnością, pozbawioną intelektu cielesnością. Kobieta jest szalona, dosłownie traci głowę, która zastąpiona zostaje przez kwiat. Przedstawienia zagadkowych, niepokojących hybryd antropomorficznych roślin lub botanicznych istot ludzkich mogą być próbą przełożenia na język malarstwa własnego doświadczenia ciała naznaczonego chorobą. Ciała, które staje się przedmiotem badań, wiedzy o. Jednocześnie jawi się jako obce, wrogie, zdradza. Istnieje w nim bowiem coś, co wymyka się spod kontroli rozumu. Może właśnie ta część, która bez reszty przynależy do natury. W pracach z okresu odwilży artysta bardzo często wykorzystuje formy zainspirowane światem biologii. Biomorficzne, półroślinne, półludzkie kształty pojawiają się w abstrakcyjnej kompozycji z 1957 roku. Gwarz ten wydaje się również bliski przywołanym tu przedstawieniom człowieka kamiennego czy nagrobka kamiennego, których organiczna materia wypełnia geometryczne, budowane wzdłuż pionowej osi antropomorficzne kształty. Jeśli kompozycję, chronologicznie pracę najpóźniejszą potraktować jako punkt dojścia, to mamy tu do czynienia z niezwykle istotną zmianą kierunku z wertykalnego na horyzontalny. Leżące ciało przemienia się w pejzaż. Człowiek staje się częścią organicznej materii, rozpływa się. Przywołane obrazy wpisują się przy tym w nurt poszukiwań w sztuce okresu odwilży, oscylujących między figuracją a abstrakcją biologiczną. Rozluźnienie formy, biologiczna płynność widoczna jest zarówno w rzeźbie, jak i w malarstwie tego czasu, w których pojawiają się bliskie Wróblewskiemu obrazy inspirowane wnętrzem ciała, widokiem oglądanych w powiększeniu ludzkich tkanek, np. w monotypiach Marii Jaremy, czy pulsującej organicznej materii zainspirowane makrofotografią, jak w pracach Jadwigi Maziarskiej. Artysta sięga po obrazy roślinno-zwierzęce, wykorzystując je do budowania przeciwieństw, tworząc kluczowe dla tego okresu twórczości opozycje. Witalne, słabe, zdrowe, chore, aktywne, pasywne, organiczne, martwe, ożywione, nieożywione. Niezwykle interesująca w kontekście podejmowanej w okresie odwilży tematyki jest kompozycja Tron z 1957 roku. Gwarz ten zawiera cały repertuar kluczowych dla tego okresu metafor i symboli, będąc jednocześnie przedstawieniem o charakterze autotematycznym, nie po raz pierwszy zresztą w twórczości Wróblewskiego, jest to obraz w obrazie. We właściwy sobie sposób malarz wykorzystuje tu opozycję między śmiercią a życiem, martwotą a witalnością, ale także żeńskim, męskim. Przedstawienie pozbawionej głowy nagiej kobiety i oderwane od ciała męskiej głowy przywodzi na myśl wyobrażenie Judyty z głową Holofernesa, biblijne femme fatale. Stosując fragmentaryzację kobiecego ciała, ale także repetycję, dublowanie jego fragmentów w tej i wielu innych swoich pracach, przede wszystkim w serii gimnastyczek i aktów z tego okresu, Wróblewski sięga po mizoginistyczne strategie typowe dla surrealizmu. Przydatna w ich odczytaniu może być interpretacja belmerowskich lalek autorstwa Susan Bachman. Kobiece ciało jest, jak pisze, miejscem, w którym męski podmiot określa swoją tożsamość jako pole konfliktu dwóch sprzecznych sił. I zniekształcony obraz jest wynikiem głęboko zakorzenionego lęku przed fragmentacją, jednocześnie równie silnego pragnienia zespolenia z płcią przeciwną. Tytułowy Tron jest metaforą, w której artysta kondensuje kluczowe dla swej odwilżowej twórczości obrazy uprzedmiotowienia i śmierci, obrazy ukrzesłowienia i człowieka nagrobka. Jednym z istotnych źródeł filozoficznej inspiracji dla wyobrażeń uprzedmiotowienia człowieka, bliższa Wróblewskiemu niż przywoływana w kontekście jego twórczości filozofia egzystencjalna, jest marksistowska teoria urzeczowienia. Sam artysta w tekście W obronie malarstwa intelektualnego, opisując sytuację człowieka we współczesnym świecie, używa za Marksem pojęcia alienacji. Bliskie znaczeniowo są w teorii marksistowskiej pojęcia eksterioryzacji i powracające wielokrotnie pojęcie uprzedmiotowienia. Uprzedmiotowiony świat, jak głosił Marks, nie jest już rzeczywistą ludzką własnością przyswajaną w swobodnym działaniu, lecz światem spętanych, użytkowych i wymienialnych rzeczy, którego niezmiennym prawem podporządkowany jest sam człowiek. Jest panowanie martwej materii nad człowiekiem. Agata Bielik-Robson, analizując kwestię urzeczowienia zarówno w teoriach Freuda, Lacana, jak i Benjamina, dostrzega zarówno w psychoanalitycznych, jak i marksistowskich teoriach istotną zbieżność. Odkrywają one, cytuję, nieruchomą, bezładną, entropijną skamieniałość, cząstkę duszy zamienioną w twardą rzecz. Życie, które jest pod wpływem traumy, bliskiego spotkania ze śmiercią, która minęła psychę zaledwie o włos, stężało w martwy obraz lęku, same stając się rzeczą. Czymś prawie jak rzecz, czymś prawie martwym, czymś pokrewnym przedmiotom nieożywionym, a jednak nie całkiem do nich sprowadzalnym. Czymś, co Erich Suttner w swoim studium o Freudzie nazywa undeadness, a więc życiem zesztywniałym i uwięzionym w dominium śmierci. Z opisem obumarłej części ludzkiej psychiki jako wewnętrznej skamieniałości doskonale korespondują słowa artysty. Został naokoło mnie martwy świat, który paraliżuje zwolna całe czucie ludzkie we mnie, pisał w liście do żony, w innym miejscu wyznając: nie potrzebuję teraz śmierci, śmierć noszę stale ze sobą. Opisywane tu stany emocjonalne artysta przekłada na język form malarskich rozwiniętych w serii nagrobków. Ściśle wiążą się z nią wyobrażenia okaleczonych kamiennych posągów. Motyw znany z wczesnych prac artysty, w interesujący sposób wykorzystany m.in. w gwaszu Para z 1955 roku. Akademickie studium ludzkiego ciała w przywołanym tu gwaszu staje się dla artysty pretekstem do podjęcia kluczowego tematu człowieka niepełnego. Utrzymany w realistycznej konwencji człowiek posąg to jednocześnie zapowiedź wyobrażeń nagrobka kamiennego czy człowieka kamiennego. O odwilżowych obrazach metamorfoz, transformacji artysta przekracza granice między światem ludzkim i nieludzkim. Niekiedy zaciera wyraźne podziały między jednym a drugim. Do odwilżowej grupy przedstawień ukazujących zwierzęce lub półzwierzęce hybrydy oraz metamorfozy należy m.in. gwarz zwierzę z 1957 roku. Motywy zwierzęce należą do stale powracających twórczości Andrzeja Wróblewskiego, a animalizacja postaci ludzkiej stanowi jeden z istotnych tropów obrazowania ciała. U Freuda od początku figury zwierzęce są w istotny sposób związane z pojęciem wyparcia. Zwierzę zastępuje człowieka, ponieważ jego obraz kryje w sobie tajemnicę wypartego pragnienia. Zwierzęce mimezis objawia się jako instynkt wycofania, zmierzający ku zredukowaniu egzystencji do bezprzytomnej inercji. Życie robi krok do tyłu. W ujęciu Freuda materia nieożywiona poprzedza istnienie materii ożywionej, a, cytuję, każdy organizm okrężną drogą powraca do stanu nieorganicznego. Wyrazem tego dążenia mogą być słowa Antoniego, skuszenia świętego Antoniego, Gustawa Flauberta. Chciałbym mieć skrzydła, skorupę, korę, parę wydychać, przeniknąć wszystkie atomy, zejść do samej głębi materii, być materią. W twórczości Andrzeja Wróblewskiego pojawiały się istoty na wpół organiczne, owa pseudowegetacja, pseudofauna, rezultat fantastycznej fermentacji materii, o jakiej pisał Bruno Schulz. Widziane pod lupą mucha czy gąsienica, przedstawione w serii Monotypi, zdradzają wpływy chłopięcych fascynacji artysty. Cytuję: mam wrażenie, że biologia jest nauką ciekawą przy eksperymentach i głębszym ujęciu, pisał w swoim pamiętniku 15-letni Andrzej, szczegółowo i entuzjastycznie relacjonując przebieg przeprowadzanych przez siebie eksperymentów. Robiłem dziś wielkie badania mikroskopowe. Najpierw oglądałem muchę, skrzydła z komórkami, jak mi się wydaje, większymi niż u komarów. Głowa, z której wykroiłem złożone oko, rzeczywiście pięknie wygląda. Ciemnoczerwone, pokryte jakby srebrnymi kropkami, szalenie regularnie. Wnętrze jednak trudno było otrzymać. Jednocześnie owady pełnią w bestiarium Wróblewskiego rolę szczególną. Są mieszkańcami świata pomiędzy, który tak bardzo fascynuje artystę. Istotami granicznymi. Insekt nie jest ludzki, ale też w pewnym sensie niezwierzęcy. Jest kroplą czystej materii. Wróblewski pisze w swoich notatkach o człowieku wiecznie rozdartym pomiędzy instynktem a intelektem, o nierozerwalnym konflikcie pomiędzy jednym i drugim. Cytuję: człowiek instynktów pozbawiony przypomina najwspanialsze stworzenie świata, któremu jednak dobry Bóg zapomniał stworzyć otwór do jedzenia. W jego obrazach owa przynależność do świata flory i fauny, natura w ogóle, może być rozumiana i odczytywana dwojako. Dwojaki jest sens owych przemian. Jest degradacją, jak karą, jak u Dantego, z drugiej wyzwoleniem, jak u Owidiusza. Wydaje się, że celem owych przemian przedstawionych w odwilżowych pracach, obrazujących przejście od ożywionego do nieożywionego, od ciała do martwej materii, od ludzkiego do nieludzkiego, jest dążenie do zanikania, rozpłynięcia się, inercji. Bardzo dosłownie opisuje to Wróblewski w jednym ze szkiców do scenariuszy. Znika od głowy, bark bieleje, brzuch znika, nogi linie bark albo przeźroczyścielią. Obrazy te doskonale korespondują ze stanem psychicznym malarza, który w jednym ze swoich wierszy pisał: leżę na podłodze pokryty kurzem, kurz nieustannie przysypuje mnie, skrząc się w promieniach słońca, zmieniając powoli kierunek. Wróblewski daje tu przejmujący opis zetknięcia się żywego z materią nieożywioną, ludzkiego ze światem pozaludzkim. Ciało pokrywa kurz. Kurz w słowniku Bataille wiązany z entropią, a przez Rosalind Krauss definiowany jako enform. To tyle, dziękuję.